wywołana przez panią minister Nowacką jej nietrafną wypowiedzią na obchodach rocznicy wyzwolenia obozów Auschwitz-Birkenau. Seria dotycząca obozów koncentracyjnych miała zawierać 3 odcinki, a gdy spojrzałem na zegarek i okazało się, że pierwszy rozciągnął mi się do ponad godziny, stwierdziłem, że odcinków tych będzie 4. Otwieramy odcinek drugi, w którym dokończymy to wprowadzenie Was w cały temat związany z tym, jak funkcjonował system obozów koncentracyjnych, obozów pracy i obozów zagłady. Zapraszam. Cześć, Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które poświęcimy na dokończenie tematu tego, i czym był system obozów koncentracyjnych, system w ogóle obozów państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. W odcinku poprzednim przez blisko godzinę opowiedziałem Wam o tym, w jaki sposób funkcjonowały te systemy, kto pierwszy te obozy koncentracyjne zaczął stosować. Wspominaliśmy tam nawet o polskim epizodzie, bo przecież nieszczęsna Bereza Kartuska może być kwalifikowana bez problemu jako obóz koncentracyjny, podobnie zresztą jak w naszych bardzo współczesnych czasach obozy koncentracyjne funkcjonujące w czasie wojny w Jugosławii, które mają wręcz cechy pozwalające je przypisać do obozów zagłady. Obozem koncentracyjnym są też różnego rodzaju ośrodki na terenie Rosji, głównie w Czeczenii, ośrodki na terenie Chin, na terenie Korei Północnej, ale także amerykańska baza Guantanamo Bay. Jeśli któryś z tych tematów jest dla Was interesujący, jeśli któryś z tych fragmentów jest dla Was ciekawy, zajrzyjcie do odcinka pierwszego, zajrzyjcie też do niego koniecznie. Jeśli interesuje Was cały proces chronologiczny, przejście od powołania Hitlera na urząd kanclerza, aż do końca wojny, aż do wyzwolenia ludzi z obozów koncentracyjnych, bardzo szczegółowo, kroczek po kroczku, niemalże czasami w odstępach kilku dni omawiamy tamte wszystkie małe ruchy, które były potrzebne, żeby z pomysłu na ogarnięcie problemu narodów czy ludzi, którzy nie podobali się zwolennikom Hitlera, dojść do przemysłu zagłady, do przemysłu, który funkcjonował pod koniec wojny. Dzisiaj skupimy się na pytaniach, których nikt nie zadaje, albo pytaniach, co do których mało kto zna odpowiedzi. Jeśli spojrzymy sobie na ilości tych obozów koncentracyjnych, czy w ogóle obozów, które mamy wokół siebie, musimy sobie najpierw zadać pytanie, gdzie były one zlokalizowane. No i tu, jak matrioszka, jak te ruskie lalki, które jedna zawiera się w drugiej, druga zawiera się w trzeciej i tak dalej, a właściwie trzecia zawiera się w drugiej, druga w pierwszej, bo to trzeba logicznie pewne rzeczy podsumowywać. Tu również mamy pewnego rodzaju wielopoziomowe pytanie. Bo nie możemy zapomnieć, że jednym z elementów tej polityki historycznej, która nam temat obozów koncentracyjnych pokazuje w ten sposób rzetelny lub rzetelny nie do końca, jest to, jak patrzymy na mapę. Nie zapominajmy bowiem o jednej rzeczy. Temat obozów koncentracyjnych, jak już go ustaliliśmy, patrząc na chronologię, zaczął się w ramach państwa niemieckiego, w ramach Rzeszy Niemieckiej za czasów hitlerowskich już w roku 1933. Mamy więc czas, kiedy Niemcy funkcjonowały w swoich przedwojennych granicach. Później mamy czas przejściowy, kiedy Niemcy przez aneksję Austrii, przez aneksję tzw. Sudetenlandu, czyli Czechosłowacji, powiększyły swój teren. A później mamy czasy wojny i czasy powojenne. Ja więc staram się popatrzeć na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdowały się obozy koncentracyjne, gdzie znajdowały się obozy niemieckie, chciałbym na to spojrzeć właśnie z tych trzech różnych perspektyw geograficznych. No bo jeśli spojrzymy sobie na mapy przedwojenne, na mapy, które jeszcze przed uruchomieniem wojny, my mamy tam Niemcy, mamy II Rzeczpospolitą, mamy Rosję, czy tam Związek Radziecki już wtedy, Czechosłowację, Rumunię i tak dalej, tą mapę przedwojenną, możemy jasno powiedzieć, że gdybyśmy nanosili wszystkie punkty, w których są obozy koncentracyjne, podobozy, te grupy robocze czy komanda robocze, możemy stwierdzić, że te obozy znajdowały się na terenie Niemiec, na terenie wolnego miasta Gdańsk. Tak, było coś takiego, nie zapominajcie, Gdańsk miał specyficzny status przed wojną. Te obozy znajdowały się na terenie przedwojennej Polski, przedwojennej Litwy, Łotwy, Estonii, Czechosłowacji, przedwojennej Austrii, jeszcze przez aneksją, a także na terenie Francji, Holandii i ZSRR. Tak, nie dziwcie się. Jeśli popatrzymy na moment ataku Niemiec na Związek Radziecki, to musimy obóz koncentracyjny czy obozy koncentracyjne, które znajdują się na tych podbitych terenach, nanieść na mapę przedwojenną. Przed wojną w tych miejscach był Związek Radziecki. Teraz robimy skok o parę lat do przodu i patrzymy na mapę, w trakcie działań wojennych. Na mapę w momencie, kiedy Niemcy rozsunęły się najszerzej, nie patrzymy na skraje, na te działania frontowe, bo wiadomo, że ten front przesuwał się w jedną, w drugą stronę o kilka, kilkanaście kilometrów nawet w ciągu doby, czy w ciągu tygodnia, czy miesiąca. Jeśli popatrzymy na mapy z czasów wojny, to okazuje się nagle, że zmieniają nam się zupełnie nazwy, bo też tereny okupowane przez Niemcy, tereny okupowane przez Rosjan zaczynają się nazywać inaczej niż nazywały się przed wybuchem wojny. W czasie wojny, możemy powiedzieć, nanosząc te same kropki na te same miejsca na mapie, ale z inaczej narysowanymi granicami, możemy powiedzieć, że w czasie wojny mieliśmy obozy na terenie Holandii, na terenie III Rzeszy, na terenie Generalnej Guberni, na terenie Komisariatu Rzeszy Wschód, czyli terenów, które należały wcześniej do Związku Radzieckiego, a także na terenie Protektoratu Czech i Moraw. A jeśli z kolei nałożymy te same punkty na mapę dzisiejszą, na mapę powojenną, okazuje nam się, że ta mapa przypomina bardzo to, co było przed wojną, ale ponieważ granice się przesuwały, ponieważ powstały nowe państwa, na przykład Białoruś, na przykład Ukraina i tak dalej, tak naprawdę mamy do sytuacji, w której można powiedzieć, że te obozy znajdowały się na terenie dzisiejszych Niemiec, dzisiejszej Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Związku Radzieckiego, zamienionego w tym układzie na Białoruś, no bo tak naprawdę Białoruś jest dzisiaj osobnym krajem, a także Austrii, Francji, Holandii i Rosji. Zobaczcie, to jest jeden z powodów, dla którego tak ciężko rozmawia się o tych obozach koncentracyjnych, o tych obozach zagłady. To jest jeden z powodów, dla którego tak łatwo jest tą informacją manewrować. Bo miejsce, które przed wojną znajdowało się na terenie Austrii, już po roku takim i takim, po miesiącu takim i takim, po ruchu wojsk, po przejęciu władzy na tym terytorium, na przykład przez wojska niemieckie, nagle stawało się terenem Niemiec. Jeżeli mówimy o czymś, co nazywa się tym protektoratem Czech i Moraw, okazuje się, że coś, co jest zaliczane przez jednych historyków jako obóz na terenie Czech, tak naprawdę był wtedy obozem na terenie Niemiec, bo to Niemcy zajęli ten teren, to oni byli okupantami, to oni decydowali o tym, co na tym terenie się odbywa. To samo dotyczy przede wszystkim Polski, bo tak naprawdę ogromna większość tych punktów, szczególnie obozów zagłady, znajdowała się na terenie dzisiejszej Polski, na terenie mapy, którą my dzisiaj zajmujemy. Gdy popatrzymy sobie na lokalizację, to powinniśmy zadać sobie jeszcze pytanie nie tylko związane z mapą tą ogromną, tą mapą Europy, ale również warto byłoby spojrzeć na mapy poszczególnych regionów, na mapy poszczególnych okręgów przemysłowych, poszczególnych miejsc już w skali mikro, w skali tych pojedynczych miast, pojedynczych okolic. I tutaj odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Mamy tak naprawdę dwa zupełnie różne pomysły na obozy koncentracyjne, bo mamy różne funkcje, które mają one pełnić. O tych funkcjach już trochę opowiadaliśmy. Część z tych obozów miała służyć do tego, żeby zbudować jakiś obiekt, tak jak na przykład w obozie pracy Rize, tutaj u nas na Pogórzu w okolicach Wrocławia. Część z nich obsługiwała już istniejące fabryki, już istniejące zakłady. I tu na przykład mamy obóz Sachsenhausen, który dostarczał pracowników dla Siemensa, dostarczał pracowników dla firmy AEG, czy dla zakładów produkujących samoloty Heinkla. Natomiast były też obozy budowane tak naprawdę w szczerym polu, bo ich rola miała być zupełnie inna. To tam ludzie trafiali, żeby zginąć, to tam ludzie trafiali, żeby zostać przerobieni na popiół, albo trafiali tam ludzie do obozów przejściowych, gdzie się ich grupowało, gdzie się ich rozdzielało, badało się ich stan zdrowia, badało się ich wytrzymałość, aby skierować ich do pracy już w tych obozach docelowych. Tyle jeśli chodzi o to, gdzie można tych obozów szukać. Jeśli na tym etapie byśmy się zatrzymali, to już warto było nagrywać ten materiał, bo myślę, że to już jest ten pierwszy poziom, na którym możemy zrozumieć, dlaczego temat tak zwanych polskich obozów śmierci jest tak łatwy do zmanipulowania. Po prostu zmiana map, zmiana tego, co nazywamy polskim, co nazywamy niemieckim, nałożona na ludzi, którzy nie znają historii, daje się przeprowadzić wyjątkowo łatwo. Kolejnym tematem, który powinniśmy poruszyć, to kwestia czasu. Zastanawiacie się, jak długo działały te obozy, jak długo przechowywani czy przetrzymywani w nich byli ludzie, jak wyglądał ten cały proces, no bo jeżeli wiemy, że pierwsze obozy były uruchomione jeszcze w roku 1933, ostatnie zostały wyzwolone przy końcu wojny w połowie roku 1945, to pytanie, jak długo takie obozy funkcjonowały. No i tu odpowiedzi mogą być zaskakujące, bo wyobraźcie sobie, że jest jeden obóz, do którego udało mi się dotrzeć, do którego danych udało mi się dotrzeć, który funkcjonował krócej niż 2 tygodnie. Dokładnie 13 dni. Był to oddział obozu koncentracyjnego Dachau na terenie Monachium oddział przeznaczony pod kątem jakiejś tam operacji naprawiania szkód po bombardowaniu. W tamtym obozie przez te niespełna 2 tygodnie przetrzymywani byli więźniowie, którzy na co dzień funkcjonowali właśnie w głównym obozie w Dachau. Kiedy wykonali swoją robotę, tą miejscówkę, ten obóz tymczasowy, ten obóz przeznaczony do naprawy jednego konkretnego bombardowania, czy skutków jednego konkretnego bombardowania, został zlikwidowany. Część więźniów wróciło do Dachau, część więźniów zostało przeniesionych w inne miejsca. Obóz koncentracyjny, który trwał mniej niż 2 tygodnie. Zdziwieni, zszokowani. Ja nie ukrywam, byłem bardzo zadowolony, że do tej informacji dotarłem, bo ona otworzyła mi oczy na to, że to naprawdę była działalność przemysłowa. Że niemieckie państwo, niemiecki aparat państwowy potrafiał dopasowywać działania swoje, skalę, wielkość, miejsce, czas do tego, jakie w danym momencie potrzeby miał niemiecki przemysł, w jakim w danym momencie potrzeby miała niemiecka armia, niemiecki zarząd jakichś tam terenów czy ludzie, którzy siedzieli w polityce. To była bardzo dobrze, bardzo sprawnie zorganizowana operacja, bardzo sprawnie, bardzo dobrze zarządzana organizacja, która potrafiła robić naprawdę rzeczy zadziwiająco fantastyczne. Przynajmniej z punktu widzenia strażników, właścicieli fabryk i ludzi, którzy musieli załatwiać uzbrojenie dla armii. No bo z punktu widzenia więźnia, myślę, że tu już zdania kończyć nie trzeba. Jeśli patrzymy na ten czas trwania, na ten czas funkcjonowania obozów, było takich obozów, które trwały bardzo krótko, kilkanaście dni czy kilkadziesiąt dni, całkiem sporo. Następnie na liście najkrócej funkcjonujących jest 15-dniowy obóz w Arenburgu albo 17-dniowy, czyli funkcjonujący przez całe 17 dni na początku roku 1933 mały obóz w Altdaber. On był potrzebny na samym początku, kiedy właśnie ci SA-mani, SS-mani, ludzie, którzy stali za Hitlerem, którzy wcześniej w sposób nielegalny przetrzymywali w jakichś tam piwnicach, w jakichś tam magazynach ludzi, którzy byli wrogami ich partii, głównie więźniów politycznych albo ludzi, którzy mieli odmienną narodowość i nie pasowali chłopcom w brązowych koszulach. Takie właśnie obozy 13, 14, 15, 20-dniowe były organizowane po to, aby nadać legalność zatrzymaniu człowieka, który wcześniej funkcjonować nie powinien poza normalnym systemem sprawiedliwości, prokuraturą, policją, aresztem, sądem i ewentualnym więzieniem. Natomiast ta skala czasowa, to ile siedziało się albo ile czasu funkcjonował obóz, ma też swój drugi koniec, bo obozem, który funkcjonował absolutnie najdłużej w historii całego niemieckiego aparatu wojennego, całego niemieckiego aparatu obozowego, jest taki obóz malutkiej miejscowości Bürgermoor. To jest miejscowość na północnym zachodzie Niemiec, blisko granicy z Holandią, stąd też podwójne O w jego nazwie. To obóz nieduży, który był budowany w roku 1933 pod potrzeby przetrzymywania więźniów politycznych. On zresztą do końca wojny tak naprawdę funkcjonował głównie jako właśnie obóz dla więźniów politycznych albo dla ludzi, którzy zostali złapani na różnego rodzaju sabotażu albo po prostu nieskutecznym działaniu w ramach struktur armijnych. Ten obóz budowany był w roku 1933 na około 1000 więźniów. Bardzo szybko okazało się, że ten 1000 to za mało. Powiększono więc jego teren, dołożono jeszcze baraki, powiększono go łącznie do 1500 więźniów. Gdy popatrzymy na historię tego obozu, opisaną dość ciekawie, niestety w języku niemieckim, więc pewnie nie wszystkim wam będzie łatwo do tej treści dojść, chyba że użyjcie tłumacza. To jest obóz, który pokazuje dość dobrze, jak bardzo różne były te obozy, jak one bardzo różniły się od siebie. Porównując go bowiem z obozem typu Sachsenhausen, z obozem typu Auschwitz-Birkenau, czy choćby z takim obozem, który funkcjonował na terenie miasta stołecznego Warszawy, oczywiście Warszawy, która była wtedy pod niemiecką okupacją, on miał zupełnie inny charakter. Tam trafiali ludzie z polityki, tam trafiali ludzie z przeszłością polityczną, tam trafiali pisarze, dziennikarze, ludzie, którzy sprzeciwiali się Partii Narodowej Niemieckiej, NSDAP, a tu na terenie Auschwitz, na terenie Warszawy mieliśmy ludzi, którzy albo byli zajeżdżani pracą fizyczną do spodu, do końca swojego życia, albo po prostu eksterminowani w sposób absolutnie profesjonalny. Ten obóz w Bürgermoor to jest taki właśnie ekstremum. Obóz ten funkcjonował przez 4390 dni, czyli ponad 12 lat. Od roku 1933 aż do momentu wyzwolenia w roku 1945. To w nim również nastąpił jeden z tych właśnie tak zwanych marszów śmierci, kiedy wiadomo było, że wojska alianckie zbliżają się już do samej miejscowości Bürgermoor. władze obozu podjęły decyzję, że więźniów trzeba zabrać i odtransportować w inne miejsce. W czasie tego marszu i w ogóle w czasie funkcjonowania tego obozu przez te 12 lat z ogonkiem na jego terenie zginęło aż 237 osób. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, gdy zestawimy te 237 osób z tym milionem z ogonkiem na terenie Auschwitz, ale tak właśnie wyglądała ta machina. Pewne miejsca były do tego, żeby ludzi zabijać, pewne miejsca do tego, żeby ludzi przechowywać. Obozem, który dużo lepiej pokazuje tak naprawdę tą właśnie skalę działalności, tego, co da się zrobić, mając aparat przemysłowy, który zajmuje się wykorzystaniem człowieka jako siły roboczej, albo po prostu wykorzystaniem siły tego z przemysłu do tego, aby człowieka przerobić na popiół, myślę, że jest obóz w Sachsenhausen. On funkcjonował przez ponad 8,5 roku, od roku 1936 do roku 1945, aż do wyzwolenia. Co jest ciekawe, przewinęło się przez niego ponad 200 tysięcy osób, 200 tysięcy więźniów i mimo tego, że jest obozem bardzo znanym, bardzo dobrze zbadanym, przez to, że Niemcy, wiedząc o nieuchronnej kapitulacji, o nieuchronnym upadku swojego państwa, widzieli, że kłopot będą mieli, jeżeli informacje o tym, co się tam działo, wypłyną na światło dzienne, poniszczyli praktycznie wszystkie dostępne dokumenty. Nie jesteśmy więc dzisiaj w stanie, mimo całego ogromu wiedzy, który mamy na temat obozów koncentracyjnych, tego systemu jako takiego, nie jesteśmy dzisiaj w stanie w żaden sposób stwierdzić, ile osób z tych 200 tysięcy, które przewinęły się przez Sachsenhausen, poniosło w tym obozie śmierć głodową, śmierć związaną z rozstrzelaniem, z różnego rodzaju innymi działaniami. Po prostu informacje o tym, ile osób zginęło w Sachsenhausen, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie odnaleźć. Co jest ważne, Sachsenhausen był obozem, który był przeznaczony jako właśnie wsparcie dla przemysłu, jako obóz, który przede wszystkim pełnił rolę zaplecza siły roboczej dla niemieckiego przemysłu. To stamtąd prowadzeni byli właśnie więźniowie do pracy w zakładach Siemensa, w zakładach innych firm, które produkowały sprzęt na potrzeby armii, sprzęt na potrzeby toczenia wojny dalszej części, ale do tego obozu trafiali ludzie z bardzo, bardzo różnych miejsc. Gdy popatrzymy sobie na historię, to przede wszystkim widzimy to, co działo się na samym początku wojny, bo już w listopadzie roku 1939 właśnie do obozu w Sachsenhausen trafiła spora grupa, blisko 200-osobowa, polskich profesorów, którzy byli wcześniej wykładowcami na dwóch krakowskich uczelniach. Była to tak zwana Sonderaktion Krakau, kiedy to wojska niemieckie i niemieckie gestapo oraz siły wojskowe wyłapały wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorów, wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej. Wszystkich tych ludzi zapakowano po przesłuchaniach do pociągów i wysłano do Sachsenhausen. Trafiła tam absolutnie śmietanka właśnie krakowskich wykładowców, część z nich tam życie zakończyła, choć co ciekawe, po wstawiennictwie nie kogo innego, tylko Benito Mussoliniego, część tych naukowców, część tych profesorów jakby spotkał dużo lepszy los. To jest bardzo istotne. Do tego obozu trafiali nie tylko ludzie z elit, ludzie właśnie z tej wysokiej inteligencji, trafiali tam m.in. opozycjoniści z Austrii, trafiali tam czescy studenci również, którzy mimo okupacji niemieckiej zdecydowali się przeprowadzić pogrzeb jednego z ludzi, którzy bardzo nie pasowali niemieckim okupantom. Okazało się, że wszystkich tych studentów, którzy wzięli udział w pogrzebie, zapakowano w suki, zapakowano po wizycie na gestapo do pociągów i wysłano właśnie do obozu w Sachsenhausen. Trafili do niego również powstańcy śląscy, ludzie, którzy mieli niełatwy los, bo byli przez Niemców traktowani jako wyjątkowo groźni dla państwa, dla idei niemieckiej ludzie, bo oni zdobyli się przecież na zryw, na sprzeciw już wcześniej przed wojną. Natomiast jest to obóz, z którym też wiąże się sporo znanych nazwisk, znanych nie tylko dla nas, ale też dla wielu innych nacji. To jest miejsce, w którym życie swoje zakończył pan Grot Rowecki, komendant Armii Krajowej, człowiek, który siedział tam w celi przez kupę czasu, który zmarł tam właśnie w karcerze. Do dzisiaj w Sachsenhausen jest tablica pamiątkowa, która jego właśnie upamiętnia. Natomiast przez ten obóz przeszli i wyszli z niego ludzie, którzy są znani też w innych częściach Europy, w innych częściach świata. Jego więźniem był m.in. były premier Hiszpanii, pan Caballero, jego więźniem był były kanclerz Austrii, pan Schuschnigg, ale także osoba, która w Polsce w tej chwili przez ostatnie parę lat, której nazwisko powoduje duży rezonans, powoduje duże zainteresowanie. Bo w Sachsenhausen kawał wojny przesiedział nie kto inny, tylko Stepan Bandera, szef ukraińskiego OUN. Jak popatrzycie sobie na a takie właśnie obozy jak Sachsenhausen, jak te wszystkie inne znane wielkie nazwy, wielkie marki, możemy zadać sobie pytanie, no okej, jeżeli w Sachsenhausen było 200 tysięcy ludzi i nie wiemy, ilu zginęło, a w maleńkim absolutnie obozie w Borgermoor mieliśmy przechowywanych, przetrzymywanych 1000-1500 więźniów naraz i zaledwie 237 z nich pożegnało się z życiem przez aż 12 lat funkcjonowania tego obozu między rokiem 1933 a 1945, to powiedz nam, szanowny panie Pogoda, ilu ludzi siedziało efektywnie we wszystkich obozach przez cały czas ich funkcjonowania od roku 1933 aż do 1945? I ilu z nich nie udało się już z tych obozów wyjść, bo po prostu umarli tam albo zostali zamordowani metodami przemysłowymi. Jak popatrzymy na cyfry łączne, to one są naprawdę przerażające. Według danych, które mam z Polskiej Akademii Nauk, z paru pism, które są opublikowane w internecie, mamy liczbę rzędu 18 milionów ludzi. 18 milionów ludzi, czyli mniej więcej połowa dzisiejszej liczebności Polski, połowa obywateli kraju, trafiła w trakcie lat 33-39 i później w latach wojennych do któregoś z tych obozów, z tego wielkiego systemu, z tego wielkiego zestawu narzędzi do zabijania albo wykorzystywania pracy ludzi będących na skraju życia. 18 milionów ludzi trafiło w łapy Gestapo, trafiły w łapy niemieckiej armii i przez tą machinę do zarządzania śmiercią, machinę do zarządzania cierpieniem, machinę do zarządzania przymusową pracą, została przemielona. 11 milionów z tych 18, które trafiły do obozów różnego typu, już z tych obozów nie wyszło. 11 milionów ludzi zakończyło swoje życie w obozach pracy, w obozach internowania, w obozach koncentracyjnych, w najróżniejszych miejscach, które w tym wielkim, liczącym ponad 12 tysięcy jednostek w systemie funkcjonowały. Jeśli popatrzymy sobie na same obozy koncentracyjne, te, których celem było właśnie wyniszczanie ludzi, to według danych, które mamy z Polskiej Akademii Nauk, trafiło do nich prawie 9 milionów ludzi. 8 milionów 900, w zależności od tego, kogo czytamy, kogo słuchamy, ta końcowa cyfra różni się o paręset tysięcy w jedną, w drugą stronę. Ale możemy, myślę, spokojnie mówić, że do obozów koncentracyjnych, tych najcięższych, których celem była eksterminacja ludzi, trafiło 9 milionów z tych osób. Zobaczcie, połowa wszystkich ludzi, którzy przeszli przez obozy, trafiła do obozów zagłady, do obozów koncentracyjnych tego najcięższego rzędu. Ilu z nich udało się Niemcom zabić? Bardzo, bardzo dużo, ponad 80%. Z tych 8 milionów 900 tysięcy, ponad 7 milionów 200 tysięcy zostało przemysłowo uśmierconych przez niemiecki przemysł śmierci. 7 milionów 200 tysięcy ludzi zostało zabitych ciężką pracą, głodem, chorobami, biciem, torturami, rozstrzeliwaniem, zagazowywaniem w samochodach przy pomocy spalin oraz zagazowywaniem przy pomocy tlenku węgla albo przy pomocy cyklonu B. To jest liczba, która absolutnie rozwala głowę. 80% ludzi, którzy trafili na takich miejsc jak Majdanek, jak Auschwitz-Birkenau, jak parę innych map z tych 6 obozów zagłady, o których będziemy jeszcze mówić, to jest liczba absolutnie przerażająca. 7 milionów 200 tysięcy ludzi nie wróciło do domów, nie przeżyło ani jednego dnia wolności po zakończeniu wojny. 7 milionów 200 tysięcy trupów to jest ten ciężar, którym polityka historyczna Niemiec, polityka historyczna Rosji i Izraela próbuje obciążyć nas, Polaków. O tym będziemy jeszcze mówić. Pytanie jest takie, co to oznacza, jeśli chodzi o właśnie funkcjonowanie tych obozów na terenie Polski? Na terenie Polski mieliśmy około 6 tysięcy obozów, podobozów i tych właśnie komand roboczych. W tych 6 tysiącach obiektów mówimy, że około 7,5 miliona ludzi było przetrzymywanych. Z tych 7,5 miliona ludzi aż 6 milionów 700 tysięcy zostało zabitych. To oczywiście wpływ tego, że właśnie na terenie dzisiejszej Polski znajduje się 6 obozów zagłady, czyli wszystkie te, które de facto są najważniejsze dla tych rachunków i podliczania śmierci wywołanych przez niemiecki aparat zagłady. Teren Polski więc jest szczególnie ważny i przekaz na temat Polski jest szczególnie ważny, bo bardzo łatwo jest nam przypisać coś, czego myśmy nie zrobili. O tym będziemy rozmawiać, ale ja chciałbym zakończyć tą naszą dzisiejszą rozmowę, to nasze drugie spotkanie, taką rzeczą, która pewnie jest dla Was pytaniem, które się kręci gdzieś tam z tyłu głowy. No dobra, panie Pogoda, otwierali te obozy od roku 1933 aż do wręcz 1940-41, a co się stało, gdy zakończyły się działania wojenne? Co się stało z tymi obozami po wojnie? Dam wam tu przykład obozu, który już żeśmy sobie dość szczegółowo omówili, tego obozu, w którym zginął Grotrowecki, tego obozu, w którym siedział Bandera, czyli obozu w Sachsenhausen. Kiedy obóz ten został odbity przez Rosjan, został wykorzystany jako jeden z 10 tajnych obozów jenieckich i tajnych obozów po prostu koncentracyjnych, które Rosjanie postawili na terenie późniejszego NRD, a wcześniej jeszcze swojej strefy okupacyjnej po podziale Niemiec, związanym z tym, jak armie posuwały się do przodu. 10 obozów koncentracyjnych, tajnych, to jest coś, co jest absolutnie szokujące. Oprócz tych tajnych obozów, które trafiły w system Gułag, one po prostu zostały zaadoptowane do radzieckiego systemu Gułag i zostały zarządzane tak, jak Rosjanie zarządzali tym interesem u siebie, oprócz tych 10 tajnych obozów, były normalne obozy jenieckie, były normalne wszelkiego rodzaju obozy internowania, obozy dla jeńców itd., itd. Te 10 obozów, m.in. Sachsenhausen, pełniło rolę takiego, jak to ładnie nazwać, placu zabaw albo po prostu spiżarni, w której mogli rosyjscy oficjele ze służb tajnych, od wszelkiego rodzaju operacji wyłudzania informacji, wyciągania danych technicznych, wyciągania dokumentacji technicznej, porywania inżynierów i tak dalej, w tych miejscach funkcjonować. Sachsenhausen trafiło do rosyjskiej strefy okupacyjnej, czy tam radzieckiej strefy okupacyjnej. Dziś, jeśli popatrzymy sobie na to, co dzieje się w innych miejscach, no to właśnie, w zależności od tego, czy mieliśmy dany obóz położony w strefie alianckiej, czyli brytyjskiej, francuskiej lub amerykańskiej, albo czy ten obóz leżał po stronie radzieckiej, był wykorzystywany w różny sposób. Po stronie tych zachodnich potęg te obozy często były wykorzystywane jako obozy jenieckie dla Niemców, którzy się poddawali, dla Niemców, którzy byli wypędzani z różnego rodzaju punktów oporu, kiedy już oficjalne działania wojenne po śmierci Hitlera zostały zakończone. Natomiast te obozy dość szybko zostały albo zlikwidowane całkowicie, albo przerobione na przykład na więzienia, przerobione na po prostu obiekty, które są potrzebne do zarządzania odbudowującym się państwem. Po stronie radzieckiej było podobnie, ale tutaj mamy właśnie przykład obozu, który był wykorzystany, tak jak Sachsenhausen, na potrzeby rosyjskiej bezpieki czy radzieckiej bezpieki w tym momencie. Ten obóz funkcjonował aż do roku 1950. Część jego właśnie była włączona do systemu Gułag, gdzie po prostu funkcjonował jako obóz koncentracyjny, tak jak wszystkie obozy na Kołymie, na Syberii, na tych wszystkich miejscach, o których słyszymy od naszych rodziców, dziadków, jako ten wielki strach, który padał na Polaków. Natomiast co jest ciekawe, część terenu tego obozu została przerobiona na zupełnie odrębny, wydzielony szpital. Szpital bardzo specyficzny, bo szpital dla tak zwanych weneryków. Armia radziecka znana była z tego, że wchodząc do jakiegoś niemieckiego miasta, do jakiegoś polskiego miasta, do różnych miejsc, które zaglądali, aby wyzwalać tamtejsze narody spod okupacji niemieckiej, jednym z podstawowych zajęć, którego imali się ruscy żołnierze, były gwałty. Niestety wielokrotne gwałty tych samych kobiet przez wielokrotną ilość, Boże, już nie po polsku mówię, bo jestem zmęczony, wybaczcie, ale przez wielu radzieckich żołnierzy skutkowały tym, że na tych radzieckich żołnierzy przenoszone były najróżniejsze choroby weneryczne, które zwykle niestety są efektem takiej właśnie postępowania dżentelmeńskiego z kobietami. Właśnie na terenie obozu Sachsenhausen została wydzielona część, która była szpitalem wenerycznym dla ruskich żołnierzy, którzy poprzez gwałty na Niemkach, poprzez gwałty na kobietach, które udały się złapać im na terenie miejsc, które odbijali, zarazili się chorobami wenerycznymi, to tam te choroby weneryczne były leczone tak, aby ten żołnierz mógł z powrotem, ten soldat mógł z powrotem trafić do armii i funkcjonować dalej. Jeśli popatrzymy sobie na to, jak wyglądały losy powojenne właśnie obozów Sachsenhausen, mówi się o tym, choć tu dane już nie są aż tak szczegółowe, jak wcześniej prowadzili Niemcy, mówi się o tym, że ten obóz Sachsenhausen po zakończeniu działań wojennych przemielił przez siebie około 60 tysięcy więźniów. Ponad 12 tysięcy z nich już z niego nie wyszła. Możemy więc spokojnie powiedzieć, że o ile Niemcy 200 tysięcy więźniów przemielili przez Sachsenhausen, to Ruscy nie byli dużo gorsi, bo między rokiem 1945 a 1950, kiedy obóz ten został finalnie zlikwidowany, udało im się wysłać na tamten świat aż 12 tysięcy ludzi, którzy w ich łapy do tego obozu trafili. Co jest bardzo istotne, krematorium w tym obozie zniszczone, zburzone zostało dopiero w momencie, kiedy obóz był zamykany. Prawdopodobnie więc możemy założyć, że ono było cały czas w użyciu od roku 1945 aż do roku 1950. Tak wygląda historia Sachsenhausen. Oczywiście niepełna, niekompletna. Gdybyście mieli ochotę, zerknijcie choćby nawet na Wikipedię. Jest tam naprawdę bardzo dobrze, bardzo szeroko opisany artykuł, który opisuje właśnie losy bardzo wielu osób przechowywanych w tym obozie. Mamy tam nazwiska profesorów właśnie z krakowskich uczelni, którzy trafili do Sachsenhausen. Mamy trochę więcej szczegółów na temat tego, jak ten obóz był zarządzany. Natomiast na temat właśnie tych dużych obozów, takich jak Gross-Rosen, takich jak Dachau, takich jak Auschwitz-Birkenau, jak choćby Majdanek Lubelski, materiałów w sieci znajdziecie po kokardy. Poczytajcie, posłuchajcie, pooglądajcie. Nie będzie wesoło, bo były to miejsca absolutnie straszliwe, ale myślę, że to jest ta część wiedzy, którą warto jest przechowywać, bo powiem wam brutalnie, jeśli nie my, pokolenie, które dziś tymi rzeczami się jeszcze wkurza, dziś tymi rzeczami jeszcze przejmuje, może się okazać, że następne pokolenie, albo nawet ludzie nie o pokolenie od nas odlegli, ale ludzie odlegli od nas o zaledwie kilkanaście lat, myślący trochę inaczej, nie mający takiego zainteresowania historią, to będzie ostatnia grupa, która będzie cokolwiek wiedziała na temat tego, że te obozy nie były polskimi obozami pracy, nie były polskimi obozami śmierci. Myślę, że ta ostatnia nacja i ta ostatnia generacja to jest taki nieco na wyrost pewnie, nieco emocjonalne zawołanie do was, abyśmy nie zapominali o tym, że ta historia jest ważna i ta historia cały czas jest w grze. W następnym materiale, który przygotuję dla was za chwilę, będziemy rozmawiali o obozach tych, które są najgroźniejsze, które wiążą się z najgorszymi wspomnieniami czy najgorszymi skojarzeniami, czyli o obozach śmierci. O obozach, których jedynym celem było to, aby jak największą przemysłową ilość ludzi przepuścić przez komory gazowe, przepuścić przez systemy rozstrzeliwania przemysłowego, później ich zwłoki spalić, spopielić i pozbyć się dowodów tego, co się wydarzyło. Ten materiał już za moment, a w ostatnim podejdziemy do tematu, od którego to wszystko się zaczęło. Do jeszcze raz analizy słów pani minister Nowackiej, analizy tego, co faktycznie wybrzmiało w jej słowach, bo niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o takim prawdziwym przejęzyczeniu, czy mówimy o tak zwanej freudowskiej pomyłce, czy mówimy o czymś, co miało być pewną wrzutką tematu, to będzie miało paskudne konsekwencje, bo były to słowa, które trafiły na naprawdę podatny grunt, na podatny grunt w polityce historycznej Niemiec, Izraela, Rosji, w którą te słowa fantastycznie się wpisują. Bardzo serdecznie wam dziękuję za to spotkanie, za ten nieplanowany drugi odcinek, czy właściwie drugą połowę pierwszego odcinka, drugą część pierwszego odcinka. Myślę, że te szczegóły są dla was ciekawe, a jeśli nawet męczyliście się chwilami, to myślę, że było warto. Bo fajnie jest mieć świadomość tego, jak niewiele trzeba, aby od prostych decyzji, pewnych deklaracji politycznych, podpisania dokumentów, wygłoszenia jakiegoś stanowiska na tajnej konferencji w Wannsee, przejść od słów do czynów, od szalonej idei do tego, aby miliony ludzi poszły w komin. Zapraszam was na drugi, ten prawdziwy drugi, czyli tak naprawdę trzeci i ten prawdziwy trzeci, czyli tak naprawdę czwarty odcinek tej krótkiej serii o obozach. Mam nadzieję, że będzie on dla was i dla waszych znajomych jakimś miejscem, w którym można zdobyć trochę informacji. Informacji, które są przygotowane w sposób taki, aby dało się je przełknąć, zrozumieć i poukładać jakoś w swojej głowie. Zapraszam was do tego, abyście subskrybowali mój kanał. Zapraszam was do tego, abyście zostawiali nam swój adres mailowy na stronie www.pogodneshorty.pl. Gdyby się okazało, że po poruszaniu takich niewygodnych tematów kanał zniknie, dzięki temu, że dacie nam swój adres, będziemy w stanie wysłać wam informacje, gdzie te filmy będą pojawiały się w innych miejscach, bo jesteśmy i na Banbaju, i na BitChute, i na Odyssey, i na Rumble, na tych wszystkich serwisach. Jesteśmy też w wersji audio dostępni w waszej aplikacji podcastowej, niezależnie od tego, czy macie Androida, czy macie iPhone'a. Jesteśmy dostępni w paru różnych miejscach, również w wersji dźwiękowej na SoundCloudzie, na Spotify'u i tak dalej. I myślę, że to są te informacje, które są najważniejsze. Abyśmy trzymali się w kupie, że jak ktoś znowu będzie chciał zakłamywać polską historię albo zakłamywać historię na koszt Polaków, to w ten sposób będziemy w stanie dzielić się wiadomościami, dzielić się konkretną wiedzą i w jakiś sposób bronić przed tymi zakusami ludzi, którzy naprawdę źle nam, Polakom, życzą. Dziękuję Wam raz jeszcze. Proszę o wsparcie przez zrzutkę, proszę o wsparcie przez kupienie nam kawy. I jak widzicie po moich oczach, ja już dzisiaj mam naprawdę długi dzień za sobą. Kawa się pewnie przyda, ale dopiero przy śniadaniu. Póki co pozdrawiam Was serdecznie z hotelu pod Lublinem. Jutro do Mostawa na chwilkę, po drodze do klientów pod Jarosławiem i następne dwa odcinki do nagrania, bo jestem Wam winien następne dwa do tej serii. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Radek Pogoda, pogodne shorty. Cześć.